Absurd i surrealizm i opowieść o samotności, a także instytucje, które pozbawiają oddechu i wdzierają się w życie, zabierając wszystko, co tylko się da. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów i teraz się wyjaśni, o czym mówić będziemy. Cytat. Pan chce widzieć sens, a dopuszcza się największego bezsensu. To doprawdy może przyprawić o rozpacz. Mówi Józef K., główny bohater powieści Proces Franza Kafki. I to właśnie Józef K. będzie głównym bohaterem dzisiejszego programu. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Zaczniemy od absurdu, czy od opowieści o surrealizmie, czy też opowieści o samotności?
No, a absurd rządzi.
Absurd rządzi w procesie.
Oczywiście. Zresztą to oczekiwanie sensu, które do rozpaczy doprowadza, jest tutaj właśnie zapowiedzią, tłumaczy całą absurdalność, ponieważ absurd, jak Albert Camus to ujmował, to jest przede wszystkim ta relacja pomiędzy naszymi oczekiwaniami, że coś jest do wytłumaczenia, zrozumienia, zracjonalizowania, poznania, a samą rzeczywistością, która taka nie jest. My, jak chce Albert Camus i to właśnie doskonale Franz Kafka w procesie nam pokazuje, cały czas oczekujemy, że jeżeli jest A, to potem logicznie z tego będzie B, C, D i cały alfabet się ułoży. Czy to będzie alfabet społeczny, nauki, sztuki, religii, naszego życia. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak to działało. Tymczasem tak nie jest. I sytuacja, w jakiej znajduje się Józef K., to jest właśnie ta sytuacja już rozpaczy, kiedy on jeszcze szuka tego sensu, jeszcze bardzo by chciał zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje, a nie dzieje się nic. To tylko właśnie ta egzystencja, która rozgrywa się tak naprawdę w pustce, bo ani społeczeństwo nie może usprawiedliwić naszej egzystencji, ani tym bardziej instytucje, chociaż my tego oczekujemy. My, co więcej, jesteśmy często wychowywani w takim właśnie duchu.
A czy Józef K. Myśli, że ten sens instytucja może jemu życiu nadać, skoro właściwie ta instytucja w postaci sądu oskarża go w co najmniej dziwnych okolicznościach?
To w procesie pojawia się jeszcze jedno bardzo piękne zdanie. Sąd niczego od ciebie nie chce. Przyjmuje cię, gdy przychodzisz, wypuszcza, gdy odchodzisz. Jak świat. I myślę, że to jest właśnie bardzo dobra też eksplikacja tego, co się dzieje w sądzie. Sąd jest po prostu życiem. Sąd jest taką egzystencją Józefa K., która mu cały czas uświadamia, że dopóki on sam nie zbuduje takiej swojej rzeczywistości, to nic się nie wydarzy.
Ale czy on ma szansę zbudować jakąś swoją rzeczywistość w momencie, kiedy został oskarżony?
Tylko, że on wchodzi w tą rolę. I to jest jego wina największa. Bo on gra w to, co jest mu narzucone, ale ponieważ ani cała struktura sądu nie jest logiczna, ani to oskarżenie nigdy nie zostanie wyłożone do końca, to tak naprawdę to jego wejście w tą rolę
oskarżonego
jest teraz podjęciem jakiejś gry w sens, którego tak naprawdę nie ma. Gdyby on umiał zdystansować się, ale nie może tego zrobić. Gdyby był w stanie płynąć z tym absurdem, ale też on się cały czas szarpie, on cały czas szuka jakiegoś rozwiązania, adwokata, sensu właśnie. On próbuje racjonalizować, udowodnić swoją niewinę, tylko nie wie, czemu jest winien. No jest winny tego, że jest po prostu. Więc nie bierze tak naprawdę swojej własnej egzystencji, tylko próbuje ją wypełnić tymi dekoracjami, które przecież i tak runęły, i tak kiedyś runą. Ale on cały czas kurczowo trzyma się właśnie tego, co został wyuczony wcześniej, pewnych pozorów, widzi w instytucjach to, co zostało mu narzucone, co ma zobaczyć. On jest chyba największym niewolnikiem takich kulturowych narracji. To Soren Kierkegaard pisał, że największą chorobą człowieka, taką chorobą na śmierć jest uleganie temu, co zostało nam narzucone choćby w toku wychowania, potem w przebywaniu w społeczeństwie. My przyjmujemy uwarunkowanie kulturowe jako coś, co jest oczywiste, normalne, tak się robi, to wielkie się, prawda, zaczyna nad nami dominować. I to jest właśnie problem Józefa K. On nigdy nie jest, można powiedzieć, sobą. Stąd jak umiera, to ostatnie słowo, jakie wypowie, jak pies, pokazuje, że on nawet wtedy nie potrafi siebie odnaleźć, tylko w takim kontekście tego właśnie porzucenia, tej samotności, tej bezsensownej śmierci. No rzeczywiście jak ta biedna psina, która została potrącona przez samochód, nikt na nią nie zwraca uwagi, ona w końcu ląduje na śmietniku rzeczywistości. No to jest właśnie ta egzystencja niespełniona, to jest ta egzystencja, która nigdy się nie rozminęła, która kurczowo łapała to, co z kultury jej płynęło i nigdy nie potrafiła zadać sobie tego pytania, to kim ja jestem?
Sporo mówimy o sensie, cytat też o tym sporo mówi, o sensie i o bezsensie, ale jak mielibyśmy w ogóle sens uniwersalnie zdefiniować? To jest cel naszego życia?
Chcielibyśmy tak to może i widzieć. Znaczy, to jest chyba wielki problem filozofów, bo filozofowie, zwłaszcza ci klasyczni, zakładali, że jest jakiś sens, że on ma taki charakter wręcz meta znaczenia, że jest jakaś treść, która nam wszystko może wyeksplikować, no bo ten sens świata, sens życia ludzkiego, to jest właśnie ta taka metateoria, która ma nas prowadzić, która ma nas oświecić, która nas ma budować. No ale czegoś właśnie takiego nie ma. I to odkrywają w XIX wieku egzystencjaliści, aż wreszcie nastąpią te wielkie dekonstrukcje, jak dekonstrukcja Foucault, czy Derrida, czy Lyotarda, którzy mówią, jakie meta narrację. To jest wszystko kulturowa pułapka.
To jeszcze chciałbym doprecyzować do tego momentu przełomu, powiedzmy, kiedy człowiek zaczyna myśleć, że to tak naprawdę we mnie leży możliwość i potencjał, by nadać swojemu życiu sens. Wcześniej zakładano, że sens nam jest z góry dany.
Tak. Natomiast ten moment, w którym my zaczynamy wierzyć, że w nas jest możliwość budowania swojego sensu, też jest niebezpieczny. Wrócę do Sorena Kierkegaarda i tej jego choroby na śmierć, bo on nam uświadamia, że my bardzo często działamy w sposób fałszywy. To znaczy pytam, kim jestem i szukam odpowiedzi u innych i dowiaduję się od nich, że jestem taką a taką osobą, spełniającą takie a nie inne zadania i wchodzę w te role. Ale Soren Kierkegaard mówi, dopóki ja nie wyzwolę się z tego, co mi podpowiada kultura, drugi człowiek, wychowanie, środowisko, dopóty nie będę sobą. Więc choroba na śmierć polega na tym, że zadam sobie to pytanie, to kim ja jestem. Czy tak jak Józef K. zadaje sobie pytanie, to co się ze mną dzieje, ale on szuka odpowiedzi u innych, nie u siebie. Nie jest tym wolnym rzeczywiście bytem, tą wolną egzystencją, która powie zaraz stop, to teraz moment graniczny. To teraz szukam naprawdę siebie. Róbcie, co chcecie. Okej, możecie mnie zabić, toczcie dalej ten proces. To nie jest dla mnie istotne. Istotne jest tym, kim ja jestem. On się na to nigdy nie zdobył. Dlatego ląduje na śmietniku.
To teraz ja mówię stop i do państwa filozofów, i do procesu Franca Kawki wrócimy za moment. Radio Kraków. Józef K. jest głównym bohaterem dzisiejszego Państwa Filozofów i proces Franca Kawki. To, o czym pani profesor mówiła, że Józef K. nie ma tego momentu poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, kim jestem w sobie, nie zaczyna od siebie. Na drzwiach do świątyni w Delfach było zdanie, apolińskie bardzo, poznaj samego siebie. Czy od tego tak naprawdę powinniśmy zacząć filozofowanie?
Arystoteles mówił, że filozofowanie bierze się od zdziwienia nad światem, ale może być też początkiem właśnie zdziwienia nad samym sobą. Tak, od tego można zacząć. Tutaj są różne drogi. Natomiast to poznaj samego siebie, cały czas będę się upierać, może być zwodnicze. Bo teraz wszystko zależy od tego, jak będziemy ten sens rozumieć. Jeżeli pójdziemy za klasykami, to może się okazać, że chorujemy na odszukiwanie czegoś, czego nie ma. Czyli odrzucamy na przykład te małe, drobne czynności, te sensy, które możemy konstytuować w życiu codziennym, w zwykłym piciu herbaty, czy w zwykłym spacerze, czy w zwykłych czynnościach, jak choćby mycie rąk. My bardzo często tego nie dostrzegamy. I to jest kolejna nasza pułapka. To inny myśliciel, już współczesny, należący do nurtu tak zwanych nowych ateistów, Michael Shermer, zwrócił uwagę na to, że bardzo dużo problemów człowieka leży właśnie w tym, że wszystko chce właśnie usensownić, ale nie nadaje sensów, które by wypływały z tych codziennych naszych wydarzeń, z naszego takiego zwyczajnego życia, tylko cały czas szukamy tej metapłaszczyzny. No domyślałem się Państwo, że dla Shermera jako nowego ateisty tutaj problemem jest przede wszystkim metafizyka, ale jak popatrzymy szerzej, to nie tylko metafizyka, to jest właśnie to takie nieustanne uciekanie ponad to, co jest nam tu i teraz dane. Mamy zwłaszcza w kulturze zachodniej bardzo duży z tym problem. I wydaje mi się, wracając do procesu, do Franza Kafki, że cała ta obłędna struktura, w której znajduje się Józef K., ta rzeczywistość instytucji, z którą on sobie nie radzi. Zresztą to nie jest jedyna książka Kafki, bo to samo jest w Zamku.
No, bohaterowie sobie u Kafki zwykle nie radzą.
Tak, zwykle nie radzą i zwykle są przytłoczeni przez to, co się dzieje. To jest takie wielkie jakieś się instytucjonalne, które wali im się na głowę. To jest taki paradoks, taka parabola, że im bardziej szukam tego sensu, tym bardziej go nie ma. Tak jak u Kubusia Puchatka. Im bardziej szukał miodu, tym bardziej tego miodu nie było. Tutaj Józef K. jest właśnie takim człowiekiem trochę oszołomionym, bo on w jakimś sensie przeczuwa, że to, co się wydarza, nie da się wytłumaczyć. Że tu nie ma żadnej prostej eksplikacji. Nie dotrze do żadnego sędziego. Nie pozna racjonalnego wyroku czy racjonalnego oskarżenia. Ale próbuje to zracjonalizować, żeby nie zwariować. Próbuje sobie z tym radzić na taki sposób, na jaki został wyuczony. Czyli to jest egzystencja cały czas zniewolona, gdzieś zatracona. I Franz Kafka chyba w mistrzowski sposób pokazuje, że jesteśmy z jednej strony dziećmi swojej epoki, z drugiej strony dziećmi tego, co zostało nam od samego początku podarowane. Czyli to może być płeć, to może być pochodzenie, to może być państwo, w którym żyjemy, czy ten czas historyczny, który będzie nas ograniczać. Ale jak się zastanowimy, to wszystko jest takie przypadkowe i absurdalne. To tak jak Odo Marquardt pisał o człowieku, który jest przypadkowy, bo rodzimy się i od razu jesteśmy wrzuceni w coś, co potem wszyscy nam mówią, popatrz, kochaj swój dom rodzinny, kochaj swoją ojczyznę. Ale jak się zastanowimy, no dlaczego? To jest jeden wielki przypadek. Mogłam się nie urodzić, mogłam się urodzić gdzie indziej, mogłam być kimś zupełnie innym. Więc dlaczego mam przywiązywać się do tej mojej egzystencji i tego, co mnie otacza?
Ale to jest punkt widzenia filozofa, o którym pani wspomniała. Zupełnie inny filozof będzie mówił, że sens naszemu życiu nadaje wiara w Boga na przykład.
No ale to też jest przypadkowe, bo jedni wierzą w Boga, inni w Allaha, inni jeszcze będą próbowali zostać Buddą. Więc z takiej szerszej perspektywy, właśnie jak się wyrwiemy spoza tych narracji, które nas usiedliły, stworzyły, wymodelowały, to przypadek rządzi. Więc nie ma sensu szukać sensu.
To pesymistyczne zdanie czy optymistyczne?
Optymistyczne, no bo wtedy mogę się wyzwolić.
Dobrze, to w takim razie czy to wyzwolenie się z sensów, czy też wyzwolenie tego narzuconego nam trochę poszukiwania tych sensów, bo być może wszyscy chcą od nas, byśmy jakiś sens w życiu odnaleźli, nie skazuje nas na samotność, czyli wracamy do Józefa K.
To znaczy pytanie, czy my kiedykolwiek możemy się tak naprawdę do końca wyzwolić? Bo chyba nie, no bo jednak to warunkowanie jest bardzo silne. No i rzeczywiście wracamy do Józefa K. On jest skazany na samotność, czy on jest skazany właśnie na ten przedziwny proces i być może za dużo od niego chcemy. Może on za dużo chciał też od rzeczywistości. Może przeczuwał, że jest właśnie w jakimś takim dziwnym kieracie, w jakimś obłędzie. Być może tylko tyle nam pozostaje, więc ta świadomość taka absurdalna i może być świadomość świadomością wyzwalającą. Ale paradoks polega na tym, bo to też Albert Camus doskonale pisał, że w momencie, kiedy sobie uświadomimy absurd, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować absurd, bo ja go nie zwalczę, czyli nie wytworzę żadnego innego sensu. Tylko mogę tak płynąć w tym absurdalnym, czyli bezsensownym czy asensownym świecie, ale to już jest coś, bo wtedy tak mnie nie rani to poszukiwanie czy ewentualny brak i wtedy mogę działać na zupełnie innych zasadach. To jest
pytanie,
ciekawe.
Czy w ogóle działać? Czy ten moment nas nie, ten moment absurdu, czy zaakceptowania absurdu nie sprawia, że właściwie powinniśmy się położyć? I poczytać książkę.
Tak, Albert Camus mówił, że największym filozoficznym pytaniem jest, dlaczego nie popełniamy samobójstwa. No bo jak już rzeczywiście opadła dekoracja, zniknął sens, no to po co żyć? Natomiast z Camus wychodzi stary moralista, bo on podpowiada, jest jeszcze drugi. I rzeczywiście tutaj u Józefa K. zabija go tak naprawdę samotność. To, że on nie potrafi z nikim wejść w relację, czy nie ma nikogo, z kim mógłby wejść w relację. Natomiast drugi zawsze staje się takim właśnie wyzwoleniem, bo ja dla niego, nawet wbrew wszystkiemu, mogę zacząć wytwarzać sens. I to jest ten bunt Alberta Camus. On mówi, w zasadzie każdy bunt też jest skazany na pewnego rodzaju porażkę, ale zaczynam walczyć w imię drugiego, żeby chociaż przez chwilę, pomimo całego absurdu, na przykład tego absurdu nie odczuwał właśnie drugi człowiek. To jest doktor Jos Dżumy, czy to jest ten buntownik, artysta z człowieka zbuntowanego Alberta Camus. Więc tutaj u Franza Kafki ta samotność go najbardziej zabija. To, że on nie może z nikim do końca porozmawiać, bo te wszystkie rozmowy są jakieś urwane, nieistniejące, to są takie antyrozmowy.
Ale to jest jego brak jakiś, jego nieumiejętność?
Albo
świat
rzeczywistość.
Świat dookoła jest taki, że właściwie nie ma z kim pogadać.
No, może cała rzeczywistość jest rzeczywiście tutaj przeciwko niemu, bo jakoś Kafka, może to Kafka był samotnikiem, ale nie daje mu żadnego światełka w postaci drugiego człowieka. Tam te wszystkie porwane relacje nie pozwalają mu właśnie wejść na ten poziom, który by przerwał ten cały absurd, czy właśnie wyrwałby go z tego absurdu. Więc ta samotność tu jest bardzo bolesna, bo też proszę zwrócić uwagę, samotność nie zawsze to może być zła i bolesna, bo samotność może być bardzo właśnie służąca egzystencji, czy refleksji, czy takiemu odnajdywaniu siebie w sobie. Natomiast i Alberta Camus, i u Franza Kafki ta samotność jest bardzo destrukcyjna. Im dłużej trwa proces, tym bardziej Józef K. nie potrafi nic, prawda? Ani być sobą, ani z kimkolwiek porozmawiać. On już zaczyna być coraz bardziej taką izolowaną istotą i coraz bardziej zaczyna być poza wszystkim, poza życiem. Gdzieś mu to miasto znika, ten sąd momentami też mu znika. On jeszcze nie zostanie osądzony, a już jest tak naprawdę stracony. Samotność. Tutaj jest to złe oblicze samotności.
Lekcja płynąca z dzisiejszego państwa filozofów, choć nie chcemy być bardzo dydaktyczni, od nasze wrażenie.
To przepraszam, Józef K., wszystko przez...
To wszystko przez niego.
Tak, i filozofów.
A państwo niech szukają innych.
A sensów.
Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.